Radio Maria, czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Bardzo serdecznie zapraszamy. Już w naszym studiu jest obecny ksiądz profesor Sławomir Stasiak, tutaj moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. A więc dużo tytułów, ale oczywiście jeden człowiek, więc witamy serdecznie.
No właśnie, może lepiej mniej tych tytułów, a więcej treści. Witam bardzo serdecznie Ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i wszystkich rozmiłowanych w Słowie Bożym.
Tak, czyli możemy powiedzieć w skrócie, ksiądz profesor jest biblistą. Więc...
Tak, i będę starał się pomóc Państwu w medytacji nad tym Słowem. Sam chcę się też włączyć w Państwa medytację, więc tym bardziej zapraszam do refleksji nad Słowem Bożym.
Zapraszamy. I rozpoczynamy naszą lekturę. Czytań, przypomnijmy, na najbliższą niedzielę, 24 dzień lipca, jest to 17 niedziela w ciągu roku.
Tak, 17 niedziela w ciągu roku i będziemy słuchali następujących czytań. Pierwsze czytanie wzięte z Księgi Rodzaju, rozdział 18, wersety od 20 do 32, fragmenty psalmu 138 jako psalm responsoryjny. Drugie czytanie to fragment listu do Kolosan, rozdział 2, wersety od 12 do 14 i Ewangelia wzięta z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 1 do 13. Zapraszamy do refleksji nad tymi tekstami.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg rzekł do Abrahama, skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy też nie, dowiem się. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł, czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi. aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O nie dopuść do tego, czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział, jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich. Rzekł znowu Abraham, pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy dla braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami, a może znalazłoby się tam 40. Pan rzekł, nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział, niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam 30. A na to Pan, nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Rzekł Abraham, pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. Pan odpowiedział, nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham, o racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych 10.
Przedmiot tej zdanej stronicy Biblii przedstawiającej dialog pomiędzy Abrahamem a Bogiem w odniesieniu do losu Sodomy i Gomory ukazany został w odważnej postawie patriarchy, który odważył się odwołać do sprawiedliwości Boga i w odkryciu trwałej i zdecydowanej biedy człowieka. Dialog psychologicznie i składniowo został zbudowany na ciągle zmniejszającej się liczbie sprawiedliwych, proponowanej dla zatrzymania katastrofy mającej spaść na Sodomę i Gomorę. Dialog pomiędzy Abrahamem a Bogiem został podzielony na 6 części, opisujących odpowiednio 50 sprawiedliwych, 45, 40, 30, 20 i wreszcie 10. Śmiałość Abrahama została podkreślona niemal w każdej jego wypowiedzi przez słowa takie lub podobne. Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Niepowodzenie prowadzonych przez Abrahama negocjacji zakończone zostało sądem Bożym w postaci kosmicznego kataklizmu, który spadł na 2 grzeszne miasta. Bóg będzie musiał wysłać na ziemię jednego, prawdziwie sprawiedliwego, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, jak pisze święty Jan w pierwszym liście, rozdział 2, werset 1, i wybawcę od nadchodzącego gniewu, jak pisze Paweł w pierwszym swoim liście do Tesaloniczan, rozdział 1, werset 10.
A teraz słowa psalmu. Psalmu 138. Pan mnie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Zaprawdę Pan jest wzniosły, patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, wyciągasz swoją ręką przeciwko gniewowi mych wrogów. Wybawia mnie Twoja prawica, Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich.
przypisany w tradycji judaistycznej autorstwu Dawida psalm, prawdopodobnie powstał jednak w epoce późniejszej. Hymn dziękczynny rozpoczyna osobista pieśń modlącego się człowieka. Intonuje ją pośród zgromadzenia w świątyni, albo przynajmniej przywołuje na pamięć świątynię na Syjonie, miejsce obecności Pana i Jego spotkania z ludem wiernych.
I drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z Chrystusem pogrzebani jesteśmy w chrzcie. Z Nim też razem zostaliśmy wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami. Usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
Chrzest jest widziany przez Pawła jako nasz udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jednym z lepszych komentarzy do naszego tekstu można uznać szósty rozdział listu do Rzymian. Tam nasz udział w śmierci został wyrażony w czasie przeszłym. Umarliśmy z Chrystusem, podczas gdy udział w zmartwychwstaniu zamknięty został we wspólnocie z Chrystusem w przyszłości. Z Nim również żyć będziemy. We fragmencie z listu do Koryntian paralelizm tych dwóch zdarzeń jest jeszcze bardziej zwarty, bo oba czasowniki występują w czasie przeszłym. Zatem w sakramencie chrztu rzeczywiście już antycypujemy, uprzedzamy nasze dzieło upodobnienia się do Chrystusa od początkowego zalążka aż po chwalebny owoc zmartwychwstania na końcu czasów. Dzisiejszy fragment został zamknięty hymnem, dość złożonym pod względem zawartych w nim idei. Rozciąga się on nawet poza nasze czytanie, bo aż do wersetu 15. Celebruje się w nim zwycięstwo Krzyża Chrystusa, wyrażone w stylu dramatu z zastosowaniem bardzo oryginalnego słownictwa, w którym zostały wykorzystane zwroty i pojęcia o charakterze sądowniczym i militarnym. Dłużny zapis, o którym słyszeliśmy, który Chrystus skreśla i usuwa z drogi, przygwoździwszy do krzyża, to być może prawo mojżeszowe, albo też księga życia, w której Bóg zapisywał nasze grzechy.
I czas na Ewangelię. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, użycz mi 3 chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z zewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli któregoś z was syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
Łukaszowa lekcja modlitwy rozpoczyna się wezwaniem: Ojcze. Mateusz w tekście paralelnym na tym miejscu ma znamienne, doskonale nam znane Ojcze nasz. Wyrażenie również znane w judaizmie. Owo łukaszowe Ojcze jest tłumaczeniem aramejskiego Abba, wezwania kierowanego do Ojca Niebieskiego. Pisał kiedyś znany biblista Joachim Jeremias, że znajdujemy się tu wobec czegoś absolutnie nowego i nieznanego dotychczas, co przekracza granice judaizmu. Widzimy tu, kim naprawdę był historyczny Jezus. Człowiekiem, który mógł zwracać się do Boga Abba i który czynił uczestnikami Królestwa Bożego grzeszników i celników, zezwalając im w pewnym sensie do powtórzenia tego jedynego w swoim rodzaju wezwania: Abba, drogi Ojcze. Łukaszowa przypowiedź, która następuje po modlitwie Ojcze, krótsza i bardziej skondensowana niż Mateuszowa, jest niemal komentarzem do tejże modlitwy. Autor natchniony próbuje w niej określić postawę, z jaką modlący zwraca się do swojego Boga. W obrazie bliźniego, który znalazł się w potrzebie, poszerzonym bardzo wymownym fragmentem o rybach, wężach, jajku i chlebie, według realistycznego stylu Jezusa nie tylko jest istotna wytrwałość w modlitwie, choć jest to element ważny i obecny, lecz pewność bycia wysłuchanym. Bóg jest tym przyjacielem, w stosunku do którego możemy się zwrócić z odwagą, ufnością i wolnością, jak do prawdziwego przyjaciela, pozostawiając za sobą wszelkie lęki, obawy, a nawet konwenanse. Za typologią Bóg, Ojciec, wiąże, idzie również typologia Bóg, Przyjaciel.
Tak więc już za moment będziemy mogli tutaj z księdzem profesorem rozmawiać, nie tylko dzielić się refleksją, ale też i pytać, zadawać pytania związane właśnie z tekstami na tę najbliższą niedzielę. Również może i pewne tutaj skojarzenia też są możliwe, bo korzystamy z tego, że ksiądz profesor biblista może nam też przeróżne tu obrazy biblijne, symbole, perykopy i tak dalej tłumaczyć, wyjaśniać. Czasem mamy takie nieraz wątpliwości, prawda, jak to jest. bo te czytania niby zawsze coś łączy. Nie ma takiej niedzieli, której by nie łączyła. Dzisiaj szczególnie widzimy obraz Boga, który jest też Ojcem, prawda?
Taka też idea była przygotowania czytań liturgii w liturgii mszy świętej, żeby one były połączone jakąś jedną myślą. Zwykle ta myśl taka ściśle łącząca wiąże pierwsze czytanie z Ewangelią, a możemy pokusić się o takie swego rodzaju zinterpretowanie ogólne tych czytań. Zwykle drugie czytanie jest swoistym komentarzem do tych myśli, które zostały wyrażone w pierwszym i w pierwszym czytaniu i w Ewangelii. Zapraszam więc do refleksji nad czytaniami na 17 niedzielę zwykłą roku C, a są to fragment z Księgi Rodzaju, rozdział 18, wersety od 20 do 32, w którym Abraham został przedstawiony jako wstawiający się za Sodomą. Psalm responsoryjny to fragmenty psalmu 138 i drugie czytanie wzięte z listu do Kolosan, rozdział 2, werset od 12 do 14, gdzie ukazany został chrzest jako udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, oraz Ewangelia z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 1 do 13. Chrystus uczy nas modlitwy. Zapraszam do medytacji i rozważania tego słowa.
Zapraszam. Ja może zacznę od siebie, księże profesorze, bo zawsze, kiedy ten tekst z Księgi Rodzaju czytałem, szczególnie czytaliśmy w seminarium, to takie przeżywałem takie dziwne zdziwienie, może takie lekkie zgorszenie. To znaczy, bo wiem, jaki był ten grzech Sodomy i Gomory. Tak. Bardzo grzech, można powiedzieć, współczesny, także i nam, prawda?
Tak, bo bardzo obrazujący współczesne grzechy.
Tak, chodziło o ten wokół szóstego przykazania, tak. I mężczyźni, homoseksualizm, nawet graniczący już tam z innymi jeszcze zwyrodnieniami. A z drugiej strony Pan Bóg, który no tak dał się, można powiedzieć, tak negocjować, prawda, to uratowanie, nie? Mm-hmm. Że Pan Bóg nie powiedział kategorycznie nie, taki grzech musi być ukarany, tylko właśnie szukanie tych sprawiedliwych, prawda? Tych 10 sprawiedliwych, nie? Bo potem był taki film sławny, 12, ale to tak. Tych 10 z tych Sodomy i Gomory. No ale też i konsekwencja, nie znalazło się, więc to miasto uległo zagładzie.
Tak, rzeczywiście tutaj chyba autorowi natchnionemu chodziło o to, żeby przedstawić takie zadanie, które stanęło przed Abrahamem. Abraham miał wstawiać się za tymi, którzy mogliby się znaleźć sprawiedliwi w Sodomie. I dlatego też w ten sposób pokazane zostało to odwołanie się do Bożego miłosierdzia, to otwarcie się Bożego miłosierdzia na każdego człowieka, który znalazłby się sprawiedliwy w Sodomie. I fakty były takie, że z 50 zeszliśmy tak naprawdę do tego jednego, który został wyratowany. Nie, nawet nie 5, tylko raptem jedna osoba. O czym zresztą jest mowa w dalszym fragmencie Księgi Rodzaju, akurat nie w tym fragmencie, który czytamy. Ale myślę, że właśnie to powinniśmy mocno zaakcentować. Działanie Bożego miłosierdzia. Apelacja do Bożego miłosierdzia, którą podejmuje Abraham. No, temat jak najbardziej aktualny.
Na czasie, przez światowymi dniami młodzieży tym bardziej.
Tak,
w czasie. A jeszcze jedna moja taka wątpliwość, przejdę do Ewangelii, znaczy złapię się za słówko, że tak powiem, bo to nie powinno tak się pytać, ale jak Pan Jezus mówi, tłumacząc, a wy chociaż źli jesteście, może tu jest troszeczkę niefortunne jakieś tłumaczenie, w oryginale może to inaczej zabrzmi, bo tak jakby Pan Jezus mówił wymówkę, prawda? Wy jesteście źli, a i tak waszym dzieciom dajecie.
Myślę, że to jest taka figura redukcji ad absurdum, redukcji ad absurdum, czyli zredukowanie pewnej wypowiedzi do absurdu. Po to, by pokazać, że Bóg jest absolutnie dobrym, mówi się, że ktoś jest złym. I chyba o to właśnie chodziło, że jeśli was rodzi się to zło, gdzieś tam to zło się pokazuje w waszym życiu, to jakżeż tym bardziej ten, w którym nie ma ani krzty zła, mógłby nie dać tego, o co wy go będziecie prosili. Więc myślę, że to jest raczej figura zredukowania do absurdu pewnego rozumowania, a nie tyle stwierdzenia, że człowiek ze swej natury jest zły, bo nie jest zły z natury. Właśnie, to zło się wdarło w jego życie, ale żaden człowiek nie jest zły ze swej natury. Powiem nawet więcej, odwołując się do tekstu Księgi Rodzaju, przecież pamiętamy, że po ostatnim akcie stworzenia, po stworzeniu człowieka, czytamy, że widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, więc możemy powiedzieć, że człowiek jest istotą bardzo dobrą, jakkolwiek rozdartą pomiędzy dobrem, które chciałby czynić, a złem, którego nie chciałby czynić, a które popełnia.
A jeszcze jak ksiądz profesor rozumiem, bo już zachęcam do telefonów, widzę, że są. Jeszcze takie jedno pytanie, czy to jest przypadek, czy to jest ta pedagogia Pana Boga, że przez całe Pismo Święte, chyba że ja słabo czytałem, ale nie ma nigdy tego wyrzutu do człowieka, bo jest tam, że jesteście grzeszni, słabi, ale nie ma tego, że mieliście raj i żeście go utracili, że Pan Bóg tego nie wyrzuca ludziom, ludzkości. Czy gdzieś jest taki fragment?
Nie przypominam sobie, żeby był taki,
Że wypomina, a byliście tak blisko, a mieliście tak świetnie.
Myślę, że to też jest pewna konsekwencja pewnego Bożego planu działania, bo proszę zobaczyć, że po upadku pierwszych rodziców, oczywiście pojawiają się konsekwencje grzechu, bo muszą się pojawić, od tego się nie ucieknie, ale w jednym momencie przecież pojawia się natychmiast zapowiedź wybawienia i Bóg jest w tym konsekwentny, że pomimo tego, że człowiek upadł, to Bóg jednak wciąż mu wychodzi, podając pomocną dłoń. Nawet jeżeli później, już po przekazaniu prawa, wybrawszy sobie naród wybrany, stwierdza, że on, ten naród okazał się niewierny, nie odejmuje mu swojej łaski. To jest tajemnica Bożego miłosierdzia, Bożej miłości.
Właśnie, to zauważyłem, że odpowiedzią jest miłosierdzie, lekarstwo na ból, grzech, a nie ma tego, a mówiłem wam, a dałem wam tyle, a mieliście mi szansę, początek, więc tu jest taka też przedziwna też, no wiadomo, Pan Bóg to jest byt absolutny, więc nie jest, jak nie ma z nim złośliwości, tego no właśnie, co w ludziach nieraz, prawda? Jakby rodzice dzieciom wypowiadają nieraz, nie? A łożyłem tyle na ciebie, a tyle dałem pieniędzy, żebyś studia skończył, a ty straciłeś i tak dalej.
A to nie tędy droga, to jest sposób rozumowania ludzki, a tak naprawdę, zamykając może już ten temat, gdyby Pan Bóg miał nam odpłacić za nasze grzechy, no to już chyba by było po nas.
Tak, byśmy się nigdy w życiu nie podnieśli. Zapraszamy, telefony, przypomnę tylko dla porządku, 655 23 55 56, 655 23 56 do zagranicy, 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Naszym gościem jest ksiądz profesor Sławomir Stasiak, z Legnicy i z Wrocławia, więc prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i moderator dzieła biblijnego w Legnicy.
Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych się.
gridare ancora.
I odbieramy telefony. Abba Ojcze, śpiewany, księże profesorze, 25 lat temu na Jasnej Górze. 25 lat okrągłe
tak,
teraz.
Właśnie jak zabrzmiały te pierwsze rytmy hymnu, to przypomniałem sobie te 25 lat temu, jak dwa autokary młodzieży wtedy zawieźliśmy wszyscy razem. Zawiozłem na Jasną Górę na spotkanie z Ojcem Świętym, świętym Janem Pawłem II.
To były lata wspaniałe. I mamy telefon pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Witamy Pana Pawła, pozdrawiamy.
Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obłońcom. Przykład Abrahama pokazuje nam wszystkim, że Pan Bóg nie męczy się naszymi prośbami o miłosierdzie, a jedynie człowiek może się męczy, a bardzo to również zaakcentował w swoim nauczaniu papież Franciszek. I ta wynegocjowana przez Abrahama liczba 10 sprawiedliwych jest rodzajem rękojmi dla współczesnego świata, w którym na pewno jest więcej niż 10 sprawiedliwych i dzięki ich modlitwie Bóg, można powiedzieć, utrzymuje świat w istnieniu. Natomiast to, co jest w liście do Kolosan, obietnica naszego zmartwychwstania, jest oczywiście prawdziwa. Jednak Pismo Święte ją precyzuje, że razem z Nim zmartwychwstaniemy, jeśli również razem z Nim współcierpieć będziemy. Stąd wszelkie cierpienia należy traktować jako zdarzenia chwalebne, które torują nam drogę do nieba. Natomiast Ewangelia sugeruje człowiekowi wytrwałość w modlitwie, która nie jest potrzebna Bogu, ale ma posłużyć człowiekowi w kształtowaniu jego cierpliwości. I stanowi to również nawiązanie do listu do Kolosan w kwestii cierpienia, bo przeciwieństwem cierpliwości jest niecierpliwość, a to oznacza niezgodę na cierpienie. Natomiast jeszcze chciałbym dodać na koniec, że obietnica Jezusa dotycząca odpowiedzi Ojca na modlitwę jest w jednym miejscu podkreślona bardzo konkretnym argumentem Jezusa. Jeśli dał wam swego Syna jednorodzonego, to czyż nie da wam wszystkiego innego? To może tyle wystarczy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Pawle. Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Nie, właściwie nic dodać, nic ująć. Piękna synteza tych czytań, których wysłuchaliśmy. Ja przyznam szczerze, że mnie ujęło to stwierdzenie, Panie Pawle, drodzy radiosłuchacze, że modlitwa kształtuje naszą cierpliwość. I tu jest ogromnie wiele prawdy, że my często jesteśmy niecierpliwi. Już byśmy chcieli coś osiągnąć. Nawet nie te złe rzeczy, nawet te dobre rzeczy już byśmy chcieli mieć, już w tym momencie. A tak naprawdę rzeczywiście ta modlitwa ma nas uczyć cierpliwości, że jeden sieje, drugi podlewa, a przyjdzie taki, który plon zbierze. Więc myślę, że to jest ważne, żebyśmy patrzyli na modlitwę nie jak na przykrą konieczność, jak na rzecz, którą no, musimy robić, żeby zostać zbawionymi, ale jako na źródło płynącej dla nas cierpliwości. Cierpliwości również w znoszeniu cierpień.
I kto się modli, ten będzie cierpliwy.
Tak.
Czy jest cierpliwy też. Tak. Czyli ta cnota, która przychodzi również na tej drodze. Dziękujemy. I kolejny głos. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże. Barbara, ja chciałam prosić o odnośnie listu świętego o odpowiedź, odnośnie listu świętego Jakuba apostoła z 2 rozdziału 10 wersetu. I zacytuję to króciutko. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpił jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. I bardzo proszę, przepraszam, że nie na temat niedzielnych czytań, ale bardzo bym prosiła o wyjaśnienie.
Dobrze, Pani Barbaro, dziękujemy.
No właśnie, spróbuję to wyjaśnić, chociaż tak ad hoc myślę, że nie będzie mi łatwo. Spróbuję uczesać te moje myśli. Choćby ktoś wypełnił wszystkie nakazy prawa, a przekroczył jedno przykazanie, poniesie konsekwencje wszystkich. Ja myślę, że tutaj należałoby spojrzeć na to z perspektywy chrześcijan pochodzenia judaistycznego, którzy mogli mieć taką pokusę zachowania wszystkich ponad 300 nakazów zawartych w pięcioksięgu w Torze, natomiast pomijali to, co było istotą całego prawa zawartego w pięcioksięgu. A więc, no, tak bardzo syntetycznie przedstawiając, Dekalog. I myślę, że właśnie o to chodzi, żebyśmy umieli rozróżnić te nakazy, które mogą nam pomóc w kształtowaniu naszej wiary, ale nie są pochodzenia Bożego, od tych przykazań, których my nie jesteśmy w stanie zmienić, których my nie możemy modyfikować, bo nie pochodzą od nas. One są przykazaniami Bożymi. I tu myślę, że ważnym jest to widzenie tej wagi nakazów i przykazań. To są chyba dwie odrębne rzeczy.
Też tak do momentu dołożę, księże profesorze, też charakter, styl też świętego Jakuba, prawda, który był tym, ten jego list jest nieduży objętościowo, ale to są takie te karty napełnione takimi, no i konkretami, takimi albo, prawda, nie ma tam...
I bardzo takimi konkretnymi wskazaniami, prawda, on bardzo mocno odnosi się do uczynków chrześcijańskich.
Co to jest wiara,
tak,
mówi,
jest,
prawda?
Co to jest wiara i rzeczywiście to widać, że ten list był pisany w konkretnej potrzebie, w konkretnej sytuacji egzystencjalnej wspólnoty Kościoła i dlatego ma taką formę, jaką ma.
I jest telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus, Chrystyna z Olkusza.
Witamy.
Jak ktoś mówi, że mamy się zbawiać cierpieniami, to ja od razu jestem zdezorientowana, bo Jezus uzdrawiał, uwalniał od cierpień i kazał to robić wszystkim. Więc czy pakował ludzi do piekła tym sposobem? No bo nie zbawiał, tylko potępiał raczej. Doprowadzał do potępiania. Także to jest, według mnie to jest bzdura.
Pani Krystyno, ale no tak, tylko że słowo bzdura jest takim mocnym słowem i tutaj...
Bardzo mocne i chyba słusznie.
Więc, a sam cierpiał Chrystus, tak? A tuż się zapraszam.
No ten Chrystus cierpiał i wystarczy za nas, nie? A my mamy co, za Niego cierpieć, co On grzeszył?
Nie, oczywiście, że nie, no. Ale jeśli przychodzi na nas cierpienie, to w tym cierpieniu winniśmy się odnaleźć odnaleźć to nasze cierpienie w cierpieniu Chrystusa. Bo cóż, myślę, że gdybyśmy powiedzieli, że cierpienie jest bezsensowne, to w takim układzie, dlaczego Chrystus przyjął za nas to cierpienie, aby nas wyzwolić z grzechu i śmierci? Tu miałbym duże wątpliwości, żeby zredukować wszelkie cierpienia tylko do cierpień Chrystusa. Bo w takim układzie, no już przepraszam, to ja się teraz mocno odwołam, wszelkie nauczanie świętego Jana Pawła II na temat cierpienia nie miałoby sensu. A on nie tylko nauczał, ale on nam pokazał, jak cierpieć, żeby przez to cierpienie wejść do chwały, stać się człowiekiem świętym.
Poza tym Pan Bóg cierpienia nie stworzył jako takiego.
Oczywiście. Prawda? Tu nie można powiedzieć, że ktoś na nas nakłada cierpienie, że tylko przez cierpienie możemy być zbawieni. Oczywiście, że nie. Droga do świętości nie prowadzi tylko przez cierpienie, ale może prowadzić przez cierpienie. Tutaj proszę popatrzeć również na figurę Hioba, który przez cały tok swojej argumentacji dąży do tego, żeby stanąć przed Bogiem i wyłożyć mu wszystkie żale, które mu leżą, przepraszam za kolokwializm, na wątrobie, że przecież on nie popełnił żadnego występku, nie popełnił żadnego grzechu. To skąd to cierpienie w jego życiu? A w tym momencie, kiedy on staje przed Bogiem, Bóg mu pokazuje, widzisz, Hiobie, twój błąd polega na tym, że ty chcesz mnie pouczać o tym, jak powinno wyglądać życie. Tymczasem zrozum, że cierpienie bywa wpisane w plan Boga. A skoro Bóg ma wobec ciebie jakiś plan dobra, który chce zrealizować, no to przyjmij również i to cierpienie, które może czasami się pojawić na tej drodze.
No właśnie, Pani Krystyno, także w sumie dziękujemy za tą inspirację, bo pewnie wielu cierpiących nas teraz słucha i jak mówimy, cierpienie ważna, pojawiło się, wiemy dlaczego.
Ważna inspiracja. Tu dziękujemy Pani Krystyno za tą uwagę, że nie tylko przez cierpienie człowiek się zbawi, ale przez cierpienie również może się zbawić.
I tu Pan Jezus mówi, jeżeli chcesz, weź krzyż swój, jeżeli chcesz. Bo możesz też to cierpienie niejako odrzucić, ale co to da? Nie da nic, bo
człowiek
i tak
wpadnie w konflikt sam z sobą.
Tak. Mamy kolejne telefony, odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo. O, niestety, był telefon, ale nam się umknął. To może następny odbierzemy. Ja przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Omawiamy czytania na 17 niedzielę zwykłą w ciągu roku, rok C, 24 lipca, Szukając Słowa Bożego. I w tym momencie też odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maria, słucham.
Wacław z Krakowa.
Witamy, panie Wacławie.
Ja chciałbym tutaj poruszyć taką sprawę, mianowicie w nawiązaniu do sprawy Sodomy, grzechu i dobra nieskończonego, jakim jest Pan Bóg. I moje pytanie krótkie jest, skąd właściwie wzięło się zło jako takie, które doprowadziło do upadku aniołów, w którym momencie ono zaistniało, jaka była geneza tego zła. To jest rzecz, która jakoś nie bardzo do mnie trafia, nie potrafię sobie wytłumaczyć, jak Pan Bóg Wszechmogący, Pan Bóg, który jest dobrocią nieskończoną, może tolerować i zaczął tolerować to zło w swoim, w momencie powstawania, w momencie zarodku. Pan Bóg stworzył świat, stworzył po prostu wszystko to, co wiemy. I kiedy się pojawiło to zło i skąd ono się wzięło jako takie? Czyli bardzo proszę, jeżeli to jest możliwe, to prosiłbym o wyjaśnienie.
No, zagadnienie niezwykle trudne, na które autorzy biblijni na różne sposoby próbowali odpowiadać. Ja myślę, że tak najkrócej można odpowiedzieć, że Bóg stwarzając istoty, osoby duchowe, aniołów i stwarzając istoty cielesne ludzi, obdarzył i jednych i drugich wolną wolą, czyli możliwością wyboru. I no, za taką nawet konsekwencję, z taką konsekwencją, że jedne i drugie istoty mogły wybrać coś poza samym Bogiem, czyli mogły wybrać zło. I chyba stąd się bierze geneza zła. Tak mi się wydaje, bo inaczej nie umiałbym tak szczegółowo na ten temat odpowiedzieć, bo wiadomo, jest to niezwykle szeroki temat, trudne zagadnienie. Zresztą, proszę Państwa, zmagał się z nim nie kto inny, tylko Paweł Apostoł. Pamiętamy te jego dramatyczne stwierdzenia. Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego dążenia mojego do zła, którego nie chcę, a nie do dobra, którego pragnę. Ale zaraz, za chwilę odpowiada. Ja myślę, że bardziej na tym możemy się skupić. Dzięki niech Bogu, niech będą Bogu Najwyższemu, bo zbawił mnie przez Jezusa Chrystusa. I to jest źródło, gdzie my możemy przezwyciężyć zło, które nas rozdziera wewnętrznie. W Jezusie Chrystusie.
A że tutaj pytań jest wiele wokół tego, to jest nic dziwnego, bo chyba to są najbardziej takie fundamentalne ludzkie pytania, prawda?
Tak, tak, oczywiście, że tak. No, jest to pytanie na różne sposoby stawiane, bo jest to pytanie i o charakterze teologicznym, i o charakterze filozoficznym, i o charakterze egzystencjalnym. To jest, no, właściwie temu zagadnieniu można by poświęcić nie jedną, ale kilkanaście audycji.
Jakiś tam dysput nawet teologiczny.
Tak, dysput teologiczny, filozoficzny.
Tu gdzieś rozumiemy, że skoro człowiek cierpi, to jakoś może i w tym momencie jest jakieś odkupienie ze zła, które popełnił, na przykład cierpiące dziecko.
No,
nowy temat.
No właśnie, to
i tak
jest
dalej.
To jest ogromnie trudny temat, prawda?
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcu profesorowi, Sławomirowi, ojcu Januszowi, no kochani jesteście, bo jesteście portatori tej parola di Dio, a to znowu jest, to słowo znowu jest tak brzemienne, że ja to nie wiedziałem w jakim kierunku, bo i tu się jakieś skojarzenie były i tu, ale tak przez chwilę się skoncentrowałem i zatrzymałem się na tym, co może w tym momencie jest, jakby tak powiedzieć, że takie najbardziej aktualne, bo szczerze powiem, mnie ciągle jeszcze brakuje, nawet w tym przygotowaniu na przyjazd Ojca Świętego, mnie ciągle jeszcze brakuje tego podjęcia tematu, o co tutaj właściwie najbardziej chodzi. Mam tę nadzieję w papieżu Franciszku, że on to podejmie. Jest taki doping w tych dzisiejszych czytaniach. Chodzi mianowicie mi o to, że jak sobie przypominam, Ojciec Święty Jan Paweł II, no on też wiedział, że on jest zanurzony w chrzcie Pana Jezusa, tam jak tam mu Święty Paweł mówi, no i że też przyjdzie taki dzień, że on pójdzie do domu Ojca Niebieskiego, ale tam, i to uderzyło mnie to niesamowicie, że tam Pan Jezus, kiedy się mówi, że my jesteśmy zanurzeni w Jego chrzest, tam jest takie zdanie bardzo kategoryczne, że my z Nim będziemy w przyszłości. I teraz tutaj widzę to tak, jeżeli papież Franciszek ma łączyć to, że chrzest to jest ta nadzieja i jednocześnie tutaj ta sprawa, i teraz dochodzi do tego sprawa, bo to jest ogromny wysiłek, nawet trochę, jak tam niektórzy próbują mówić, ryzykowny, że przecież tu się cały świat zjeżdża i wikariusz Chrystusowy. I teraz tu jest chyba najważniejsze to, co wynika z tej definicji, że Kościół, to jest pamięć na przeszłość, no i to przepowiadanie, ta profecja na przyszłość. I dlatego Ojciec Święty mówi, że jesteście tym, jak to tam ojcze było, z tymi stróżami poranka.
No tak, właśnie, to w Kanadzie mówił.
Przecież to jest ta odpowiedzialność za Kościół, kiedy znowu i nas, kochani, nie będzie. A ci młodzi, którzy tutaj przyjadą, to tam przecież będzie Duch Święty miał tutti colori, powiem, no wszystkie kategorie, bo tam przecież będą przyjść na pewno i kapłani, i misjonarzy, i małżonkowie, i może męczennicy, nie zdający sobie w ogóle sprawy, to wszystko tam gdzieś w tym młodym kościele będzie. I teraz chodzi o to, że taki właśnie doping, ja go widzę w tym jednym, jedynym zdaniu, gdzie Chrystus nas zapewnia, że my z Nim będziemy, że taka jest wielka moc tego Chrztu Świętego. No mam taki przykry przykład chłopaka, już tam skończył 18 lat w Warszawie, no i tak, ale to właściwie ojciec bardziej go demoralizuje, bo go do pierwszej komunii świętej właściwie no nie doprowadza. Babcia zadeklarowała, że oddaje swoje życie, żeby on był ochrzczony, i tu mam taką nadzieję, że ten Maksymilian, jeżeli nawet przegra i będzie jakaś taka gorycz, bo już matkę zdążyli też tam pochować jego, że on ma jakby przy tym zdaniu zapewnioną tą przyszłość przy Chrystusie. Nawet gdyby życie było trudne, przykre, smutne, tylko martwię się i bieda z tym ojcem. Co to z nim będzie, jeżeli on sobie nie zdaje sprawy, że sam wychowany religijnie po prostu no taką nieprawdopodobną rzecz ryzykuje. Dlatego mówię, no Bóg zapłać, to zapewnienie Chrystusa, że my z Nim będziemy, to mnie to uskrzydla, i tak to właśnie widzę ten wielki wysiłek i tego przyjazdu papieża, i tych młodych, i to wszystko dla nas będzie zamknięte, ale musimy mieć tą głęboką wiarę, że to właśnie w tej Bożej opatrzności, w tym programie Bożej opatrzności, która nas stwarza i podtrzymuje nas do końca, to się to wszystko mieści i nam to ta parola di Dio, to Słowo Boże, za które naprawdę serdecznie Bóg zapłać księdzu Sławomirowi, ojcu Januszowi.
Dziękujemy, panie
Krzysztofie. Tylko prosić, żeby Matka Najświętsza była tą, która w nas to wszystko broni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Krzysztofie, no właśnie, dziękuję bardzo za to podkreślenie roli chrztu, bo my czasami naprawdę nie doceniamy tego sakramentu. Od gdzieś tam przed laty przyjęty, obrazek wisi na ścianie z datą, a może i nie. I tak naprawdę zapominamy o wartości sakramentu Chrztu Świętego. Pozwólcie Państwo, że zwrócę uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, o której mówiłem, ale na którą ciągle trzeba zwracać uwagę. Proszę zobaczyć na model rytu chrztu, sakramentu Chrztu Świętego, który jest zanurzeniem i wynurzeniem. Zanurzenie jest porównywane do śmierci Chrystusa, wynurzenie do Jego zmartwychwstania, a zatem poprzez wodę, tą wodę, która nas, wodę Chrztu Świętego, stajemy się nowonarodzonymi dziećmi Boga. A druga taka uwaga, a może zadanie domowe dla wszystkich. A kto z Państwa pamięta datę swojego chrztu, datę urodzin? Pamiętamy. Imieniny hucznie obchodzimy. A datę chrztu?
To jest zadanie na najbliższy czas.
Tak.
Szukając Słowa Bożego, odpowiadamy na Państwa pytania. Odpowiada ksiądz profesor Sławomir Stasiak, biblista, moderator dzieła biblijnego w Legnicy. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże,
witamy.
Mam prośbę do księdza profesora. Czy ja mam słuszność w związku ze sceną tego targu, tak w cudzysłowie, Abrahama z Panem Bogiem?
Tak.
Równocześnie bardzo wyraźna nie jest ufność tego Abrahama. Czy równocześnie właśnie z miłosierdziem, które było podkreślane tutaj, bo z kim nie trzeba punktować tej ufności, która właściwie przecież buduje nadzieję. Tak samo przy scenie wypędzenia z raju, chyba już od pierwszej chwili człowiek miał jakąś ufność, bo inaczej to byłaby przepaść jakaś życiowa. A Pan Bóg, tak byśmy to nazwali w tej takiej naszej obecnym języku, w tym obecnym naszym zafarzu, nazwalibyśmy to, że Pan Bóg w formie tego wypędzenia jednak od razu dał człowiekowi też nadzieję. No, to bym prosiła, jak można, słówko szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Tak, rzeczywiście, na tę wytrwałość Abrahama też należałoby zwrócić szczególną uwagę, bo on staje jako swoisty pośrednik, orędownik za tymi, którzy tam w tej Sodomie się znajdowali. I on jest przekonany o tym, że skoro Bóg stworzył człowieka jako istotę dobrą, to nie może tak być, że nie znajdzie się choćby mała grupa ludzi dobrych i sprawiedliwych w tym mieście. I myślę, że to w tym targu, jak to pani powiedziała, pomiędzy Abrahamem a Bogiem, może nierównoległą, nierównorzędną rolę, ale ważną rolę odgrywa wytrwałość Abrahama.
I ta wytrwałość też w tej, takim, tym pukaniu, co potem jest w Ewangelii, bo to jest takie pukanie, nie?
Tak jest.
Może wytrwa. tyle.
I to jest też ciekawe w modlitwie właśnie, że to nie chodzi tylko o wytrwałość, ale również o to, o pewność wysłuchania. I proszę zobaczyć, że Abraham, mimo że z punktu widzenia ludzkiego moglibyśmy powiedzieć, no przegrał te negocjacje. No bo cóż, nie ocalił tych 10, bo nie znalazło się 10. Ale jednak okazuje się, że ta pewność wysłuchania została zrealizowana, bo jednak, choćby jedna, ale jednak sprawiedliwa osoba się znalazła.
I jest telefon kolejny, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No,
ja właśnie się obudziłam, nie słyszałam całych czytań, ale... Po prostu Pan Bóg jest tak dobry i On jest naszym przyjacielem, On wysłuchuje naszych próśb. Właśnie o cierpieniu, właśnie Pani tam mówiła, cierpienie to nie jest po prostu, że nas Pan Bóg karze. Jeżeli zaufamy Panu Bogu i oddamy to cierpienie Panu Bogu, idziemy z spokojem i mamy pokój w sercu, nie boimy się niczego, idziemy z odwagą. Cokolwiek nas na drodze spotyka i mamy tą radość w sercu mimo wszelkich cierpienia czy różnych takich trudów, to jest radość w sercu i nie widać po nas, że my cierpimy. Także Pan Bóg wysłuchuje naszej prośby i On nas pomaga w naszej chorobie, w naszych trudach. Mam takie właśnie dać świadectwo, bo właśnie ja teraz byłam w Łodzi i mam guz wśród piersiu i po prostu wszystko z odwagą podejmuję i mimo to radość mam, nawet lekarz do mnie powiedział, że tyle chorób, co ja mam, to po prostu bym mogło mieć kilka osób, a ja mówię, widocznie Pan Bóg mnie mocno kocha, że tyle cierpienia mi daje i z radością to, także pani doktor na mnie tak patrzyła. I ja dziękuję Bogu, że Pan Bóg wysłuchuje tych próśb moich braci, bo ja do neokatechumenatu należę i oni się modlą za mnie i po prostu ja czuję tą modlitwę i ja się modlę, proszę Pana Boga, żeby to cierpienie, w tym cierpieniu nie zatraciłam wiary. Nie proszę, że po prostu, żeby mi ulżył w tym cierpieniu, tylko żeby mnie zatraciła wiary, żeby mnie prowadził. Tak jak Jezus Chrystus cierpiał, ja po prostu to wszystko zwyciężę, ale żeby mnie zatraciła wiary w tym cierpieniu. O to tylko proszę. I Bogu dziękuję, że mam tą radość mimo wszelkich trudności, mimo cierpienia. Bóg zapłać z Panem Bogiem, Mieczysława z Kalisza.
Dziękujemy, pozdrawiamy gorąco.
Nie, dziękujemy bardzo. No właśnie, cierpienie nie jest karą, którą Bóg na nas zsyła, ale cierpienie może się stać dla nas źródłem wydoskonalenia, udoskonalenia. Pokazał nam to szczególnie, jakoś mi tak na sercu leży, wszyscy pamiętamy doskonale cierpienie świętego Jana Pawła II. Zresztą wokół nas też jest wiele osób cierpiących i możemy zobaczyć, jak cierpienie może się stać źródłem udoskonalenia, wydoskonalenia człowieka wobec Boga i może prowadzić do jego zbawienia.
Mamy kolejny głos. Bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Proszę bardzo.
A to już jestem na antenie, tak?
Tak,
bo dopiero radio wyciszyłem. Wiktor z Koła mówi. Chciałem zapytać księdza biblistę o jedną rzecz. No może ona nie jest związana z tematem, ale nieraz się muszę tu na wysłuchiwać, bo chodzi mi o Dzieje Apostolskie 17:24, czyli słowa świętego Pawła wypowiedziane na Areopagu, że Pan Bóg nie mieszka w świątyni zbudowanej ludzką ręką i nie odbiera z rąk ludzkich posług, jak gdyby czegoś potrzebował. Tak zwani bracia odłączeni, że tak delikatnie powiem, a niestety, ja niestety wśród takich żyję, po prostu traktują to jako podstawę do totalnego krytykowania istnienia kościołów i naszego modlenia się w nich. To także prosiłbym bardzo, jak to mam rozumieć, jak mam to tłumaczyć, prawda, jak to rozumieć ten fragment. Dzieje Apostolskie 17:24. Bóg zapłać. No,
dziękujemy.
Tak jest. Tu musimy pamiętać kontekst wypowiedzi świętego Pawła. On odwoływał się do filozofii greckiej i próbował pokazać, że nie jakaś żadna przestrzeń nie jest w stanie ograniczyć Boga. Pod żadnym obrazem nie jesteśmy w stanie utożsamić Boga z żadnym obrazem czy z żadną figurą. To jest ten kontekst filozofii greckiej. I dlatego też Paweł w ten sposób argumentuje, po to, żeby pokazać, że rozumie, czym jest idea filozoficzna, że jest to pewna rzeczywistość, która może być tożsama z Panem Bogiem, prawda? I niekoniecznie ją musimy materialnie od razu wcisnąć w ramy jakiegoś budynku, jakiejś figury, jakiegoś obrazu.
Mówię, poeta, Kościół cię nie ogarnie, wszędzie pełno.
Oczywiście, ale musimy pamiętać o tym, dlaczego budujemy świątynię. Bo to nie jest tylko i wyłącznie hołd składany Panu Bogu. To jest tworzenie przestrzeni, którą wyłączamy z użytku codziennego, świeckiego, wszak temu służy poświęcenie Kościoła, gdzie będziemy mogli tę przestrzeń dedykować tylko Bogu. I taka na to trzeba spojrzeć dużo szerzej niż tylko przez dosłowne znaczenie tekstu biblijnego. A i to, proszę Państwa, dosłowne znaczenie tekstu biblijnego musi być zawsze rozważane w kontekście. Nie wolno wyrwać jednego zdania z tekstu biblijnego i na nim budować całą filozofię, teologię czy jakąkolwiek inną naukę.
Oczywiście. I kolejny telefon, bardzo prosimy o ściszenie radia i potem już o słowo. Dobrze. Proszę bardzo, jest Pan na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz Wobrzycha, tak dzisiaj są takie głosy, które są pewnymi odniesieniami do innych rzeczy, aniżeli z dzisiejszego po prostu toku czytań wynikało. Ja z kolei chciałbym nawiązać do tego, co miało miejsce przy obecności księdza profesora w jeden z piątków, gdzie zabrałem głos do czytania z listu do Galatów, drugi rozdział, 16 wiersz, odnośnie tego, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, i później 21 wiersz jeszcze z tego rozdziału. I tak to zaakcentowałem i wówczas tak, nie wiem, już teraz nie pamiętam dokładnie, czy pierwszy telefon, to jest, że właśnie zatelefonował dzisiejszy pierwszy słuchacz, pan Paweł, i dołączył kwestię wiary i uczynków. Ja bym tutaj chciał to w pewien sposób usystematyzować, bo to usprawiedliwienie to jest po prostu przyjęcie tegoż zbawienia, usprawiedliwienia, czyli po prostu przyjęcie zbawienia wiarą i po prostu jako daru i trwania w tym darze, a to, co tyczy się uczynków, to wynika po prostu z tego właśnie uwierzenia. I jakiś czas temu, jak była audycja podawana z taka piątka poniedziałkowa, gdzie był wyjazd do Zakopanego, i wieczorna audycja, gdzie prowadził ksiądz Dariusz Drążek i tam byli księża z tytułami belwederskimi, tak to mniej więcej wypadło, wtedy było to powiedziane. I właśnie ja się powołałem na, tam był pewien wywód właśnie tak akurat w kwestii zbawienia, ale takie motto może, jeżeli pan Paweł czy po prostu inni słuchacze mogliby sobie odsłuchać to w internecie z tamtej audycji. Chodzi mi konkretnie o miejsce z listu do Efezjan, drugi rozdział, 8 wiersz do 10, i tam jest taka synteza tego, gdzie jest podane, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę, a to nie z was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I później jest 10 wiersz, że jego to dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których Bóg nas powołał. Także chciałbym, żeby to po prostu zostało zrozumiane wówczas tak, myślę, że w tym, co pan Paweł wtedy zadzwonił, nie było tego zrozumienia I tak, a jeszcze jak ksiądz profesor podał, że no, analizuje, być może to dalej ma miejsce, że ten list do Rzymian, co do właśnie łaski, co do tego, co pan, co ksiądz właśnie tam w tej analizie po prostu może to tak bardziej wybrzmiewa w tym sensie, żeby to zrozumieć, oddzielić, że jest ten właśnie ta początkowa część, to usprawiedliwienie, to przyjęcie daru, zbawienia, trwanie w tym darze i właśnie zbawienie przy tym wytrwaniu, z bojaźnią i ze drżeniem, że prawda, z tego wynikają uczynki, to jest Boże dzieło w człowieku i kiedy człowiek wytrwa do końca, to przechodzi jako zbawiony, prawda, do wieczności z Bogiem. Dziękuję uprzejmie.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy.
No dość skomplikowane to rozumowanie, które pan Tadeusz przeprowadził. Ja myślę, że tutaj musimy uporządkować dwie rzeczy. Po pierwsze, uczynki wynikające z wiary są czym innym niż uczynki wynikające z prawa. Stary Testament mówił na temat tego, że człowiek przez prawo, zachowując uczynki wymagane przez prawo, może stać się sprawiedliwym w obliczu Boga. Dzisiaj wiemy o tym, że to jest niemożliwe, bo prawo, jak mówi święty Paweł, zresztą w liście do Rzymian, to zapoczątkowo w liście do Galatów, potem to rozwija w liście do Rzymian, przez prawo tylko widzi, poznaje swoje grzechy, poznaje swoje uczynki, zło swoich uczynków. Natomiast usprawiedliwienie możemy zyskać tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I ta wiara z kolei skutkuje uczynkami, ale to już są uczynki wynikające z wiary, a nie wynikające z prawa. No tutaj zachęcałbym właśnie do lektury, zwłaszcza listu do Galatów, listu do Rzymian. No i tutaj zacytowanego fragmentu z listu do Efezjan, rozdział 2, werset 8 od 8 do 10, żeby pogłębić to znaczenie usprawiedliwienia, które nie wynika z uczynków wymaganych przez prawo, ale wynika z wiary w Jezusa Chrystusa.
Pięknie dziękujemy i my też zachęcamy na koniec już powoli do lektury Pisma Świętego i także lektury na najbliższą niedzielę czytań, a więc Księga Rodzaju, 18 rozdział, 32 wers, list do Kolosan, 2 rozdział, 12, 14 wers, czy też także Ewangelia Świętego Łukasza, 11 rozdział, 1 do 13 wers. Na koniec dwa, trzy zdania jeszcze pewnego podsumowania, czy pozdrowienia też bliskich?
No ja myślę, że tak, no pozdrowić obiecałem dzisiaj, że będą pozdrowienia, więc za chwileczkę będą podsumowanie. Cóż, ja myślę, że no właśnie myślę, idźmy w kierunku modlitwy i skuteczności tejże modlitwy, nie tylko w sensie wytrwałości, jaką prezentuje Abraham i do jakiej zachęca nas również Chrystus w Ewangelii, ale również pewności wysłuchania tej modlitwy. I tutaj pokazuje nam się piękny obraz z Ewangelii świętego Łukasza, owego człowieka, którego usilnie się prosi i on daje rzeczy dobre. I źródłem tej pewności bycia wysłuchanym na modlitwie jest właśnie wejście w przestrzeń życia Kościoła poprzez sakrament Chrztu Świętego. To tak najkrócej podsumowując. A jeżeli chodzi o pozdrowienia, to tak na pierwszym miejscu wczoraj na wieczornej mszy świętej obiecałem mieszkańcom mojej wsi rodzinnej Roztocznika na Dolnym Śląsku, że ich dzisiaj bardzo serdecznie pozdrowię, więc pozdrawiam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. Ten czas spędzany zawsze w mojej rodzinnej wsi jest bardzo, bardzo wspaniały, bardzo owocny. Dziękuję wam za waszą wiarę. No i bardzo serdecznie was pozdrawiam i zachęcam do słuchania Radia Maryja. Ale chciałbym również pozdrowić studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. To teraz ten czas taki gorący, kiedy pojawiają się nowi studenci. Szczególnie chcę pozdrowić studentów, nowych studentów drugiego stopnia pedagogiki. No, cieszę się, że jesteście i że będziecie u nas studiowali.
Dziękujemy bardzo, a pozdrawiam ksiądz profesor Suchomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, także kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Szczęść Boże.